Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
W Ameryce zapadł wyrok w sprawie George'a Floyda, a w Niemczech chadecja po wewnętrznych bojach wyłoniła wreszcie kandydata na kanclerza Niemiec. Jest czwartek, 22 kwietnia, przy mikrofonie Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni. Na temat niemieckich zmagań o fotel kanclerza porozmawiam z doktorem Piotrem Kubiakiem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Z kolei o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, porozmawiam z redaktorem Michałem Bruszewskim z tygodnika Solidarność. Dziś w programie jeszcze sylwetka Annaleny Baerbock, kandydatki Zielonych na kanclerza Niemiec, zatem ciekawe tematy i dobra muzyka przez najbliższą godzinę, a już teraz informacyjny serwis zachodni. Sojusznicy w NATO solidaryzują się z Czechami w sprawie ataku rosyjskich służb na skład amunicji na Morawach w 2014 roku, podkreślił sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. Dziś minister spraw zagranicznych Czech poinformował ambasadorów państw członkowskich sojuszu o udziale agentów wywiadu wojskowego GRU w atakach na Morawach 7 lat temu. O szczegółach Beata Płomecka.
Sojusznicy wyrażają głębokie zaniepokojenie destabilizującymi działaniami, które Rosja nadal prowadzi na terytorium NATO i w pełni solidaryzują się z Republiką Czeską, głosi oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej. Wczoraj o pełnej solidarności z Czechami zapewniła także Unia Europejska. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell napisał w oświadczeniu o rażącym naruszeniu międzynarodowego prawa i suwerenności Czech. Destrukcyjne działania rosyjskiego wywiadu przeciwko interesom i bezpieczeństwu Unii będą spotykały się z najbardziej zdecydowaną odpowiedzią, podkreślił Josep Borrell. Z ustaleń wywiadowczych wynika, że agenci, którzy przeprowadzili atak w Czechach, to ci sami agenci, którzy stali za zamachem w angielskim mieście Salisbury i próbą otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala w 2018 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Rosja zorganizowała na zaanektowanym Krymie manewry wojskowe. Zdaniem władz w Kijowie i części zachodnich ekspertów to kolejne działanie Moskwy, które eskaluje napięcie w pobliżu granic Ukrainy. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski.
Na zaanektowany przez Rosję Krym przyleciał minister obrony Siergiej Szojgu. Wcześniej na półwysep przerzucone zostały jednostki południowego okręgu wojskowego, w tym jednostki powietrzno-desantowe. Ministerstwo Obrony podało, że w manewrach bierze udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. Ćwiczenia będą prowadzone na lądzie, w powietrzu i na morzu. Centralnym miejscem jest poligon Opuk, dysponujący wydzieloną linią brzegową i położony między Kerczem i Teodozją. Wcześniej minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że sprawdziany gotowości bojowej odbywają się na całym terytorium Federacji Rosyjskiej, a w rejony graniczące z Ukrainą przerzucono 2 armie i 3 jednostki wojsk desantowych. Według ekspertów to około 150 tysięcy żołnierzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Rozpatrywane są wszystkie rozwiązania, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej pytany o możliwy pozew sądowy przeciwko firmie AstraZeneca za nieterminowe dostawy do Unii szczepionek przeciwko COVID-19. Portal Politico, a także agencja Reutera poinformowały, że komisja przygotowuje się do wszczęcia postępowania sądowego. O szczegółach Beata Płomecka.
Według informacji Politico i agencji Reutera na wczorajszym spotkaniu unijnych ambasadorów większość poparła decyzję o skierowaniu pozwu przeciwko AstraZenece. Rzecznik komisji Stefan de Kersmacher, pytany o tę sprawę, tak odpowiadał. Żadna decyzja jeszcze nie została podjęta, ale możliwe są wszystkie rozwiązania, by zapewnić dostawy szczepionek na czas. Decyzja w tej sprawie, jeśli zostanie podjęta, to wspólnie przez komisję i państwa członkowskie. AstraZeneca miała dostarczyć do Unii w pierwszym kwartale 100 milionów dawek, ale dostarczyła tylko 30 milionów. W tym kwartale również dostawy zakontraktowanych szczepionek zostaną zmniejszone. Koncern tłumaczy, że powodem są opóźnienia produkcyjne w fabrykach na terenie Unii, ale te tłumaczenia wywołują złość w Brukseli, bo AstraZeneca dostarcza wszystkie szczepionki do Wielkiej Brytanii zgodnie z planem, bez żadnych opóźnień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Magazyn Zachodni.
Po zamieszaniu w szeregach niemieckiej chadecji, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, CDU i CSU porozumiały się w temacie kandydata na kanclerza Niemiec. Został nim Armin Laschet i o tej kandydaturze oraz o zbliżających się wyborach w Niemczech porozmawiam teraz z moim i Państwa gościem, panem doktorem Piotrem Kubiakiem, który jest kierownikiem zespołu badawczego w Instytucie Zachodnim. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
No czyli jednak Armin Laschet, tak jak wielu przypuszczało, niezbyt popularny i rozpoznawalny wśród Niemców, nie za bardzo przebojowy, no ale za to namaszczony przez Angelę Merkel, taki kontynuator jej linii. Panie doktorze, czy to może oznaczać, że na jesieni to Zieloni będą rozdawać karty w Niemczech, a nie chadecja?
Oczywiście mamy do wyborów jeszcze 5 miesięcy, więc w tym momencie jest to dosyć trudne do jakby wyrokowania. Niemniej jednak rzeczywiście ta kandydatura Armina Laszeta wywołała pewną burzę w obozie Chadecji. Wydaje się jednak, przynajmniej na chwilę obecną, że większość jednak sondaży daje pewną niewielką przewagę partiom chadeckim, poza jednym wyjątkowym takim sondażem, który się pojawił w środę, który po prostu zrobił wielkie zamieszanie, gdyż według niego tutaj Chadecja została bardzo wyraźnie zdystansowana przez zielonych. To by rzeczywiście mogło oznaczać, że zieloni będą odgrywali bardzo ważną rolę po ewentualnie wrześniowych wyborach. Nie ulega wątpliwości, że właściwie ta rywalizacja o to, kto będzie miał pierwszeństwo przy wyłanianiu kanclerza, rozegra się między zielonymi a CDU-CSU. Problem dla Chadecji polega na tym właśnie, że poprowadzi ich do wyborów przewodniczący CDU Armin Laschet, który w szeregach własnej partii nie cieszy się specjalną popularnością, nie cieszy się też popularnością wśród zwolenników. Inaczej wygląda w wypadku zielonych, którzy zresztą też w poniedziałek ogłosili, że kandydatką na kanclerza, zresztą po raz pierwszy zieloni mają szansę na to, żeby jakby ich przywódczyni w tym wypadku, Annalena Baerbock miałaby zostać kanclerzem. A więc to rzeczywiście może się rozegrać pomiędzy zielonymi a CDU, przy czym możliwa jest oczywiście koalicja obydwu partii, bądź też zupełnie inne rozwiązanie, na przykład budowanie koalicji wokół zielonych. A ta możliwość może być większa ze względu na to, że już część jakby wyborców CDU może się odsunąć od partii chadeckich ze względu na to, że właśnie ten kandydat, którego oni nie chcieli, został wybrany na właśnie kandydata na kanclerza ze strony partii chadeckich.
Bo proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, ale jeżeli chodzi o zielonych, no to oni tak naprawdę od dłuższego czasu są na takiej drodze wzrostowej, tendencji wzrostowej, jeżeli chodzi o zyskiwanie popularności. Natomiast zupełnie przeciwnie jest w przypadku Chadecji, która jest na tendencji spadkowej. No i pytanie, jak będzie za te 5 miesięcy?
Powiedzmy tak, rzeczywiście ta tendencja spadkowa była widoczna w ostatnich latach, zwłaszcza po tym, jak nie udało się doprowadzić do powołania rządu koalicji jamajskiej z udziałem właśnie CDU-CSU, Zielonych i FDP po wyborach w 2017 roku i właściwie musiała, jako takie wyjście awaryjne, została powołana koalicja CDU-CSU i SPD, więc Chadeków i socjaldemokratów, i taki jest obecny rząd federalny. I ten rząd federalny miał od początku bardzo słabe notowania, co skutkowało tym, że w sondażach jakby Chadecja bardzo mocno zaczęła tracić, tak? Zaczęła spadać poniżej 30% w sondażach. I takim szczytem jakby utraty popularności Chadecji była połowa roku 2019, kiedy właściwie były wybory do Parlamentu Europejskiego. I wtedy na przykład w czerwcu w sondażach, w czerwcu 2019 roku, tuż po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie zieloni uzyskali bardzo dobry wynik, zieloni zaczęli jakby przeskakiwać Chadecję. Zmieniło to się po pandemii, że kiedy te, zwłaszcza po tej pierwszej fali pandemii, czyli wiosną 2020 roku, kiedy to zarządzanie pandemią było bardzo skuteczne ze strony władz federalnych i również władz krajów związkowych, między innymi Bawarii. Udało się ten problem rozwiązać i Chadecja wówczas odzyskała poparcie społeczne, tak? Te notowania sondażowe podskoczyły nawet do poziomu 40% w szczytowym momencie, czyli wydawało się, że to wszystko wraca jakby do tego porządku. Oczywiście zieloni byli drugą siłą, mieli poniżej 20%, teraz to się zmieniło. Także ze względu na to, że właściwie przyszła druga i trzecia fala, tak, przedłużył się lockdown. W CDU w marcu, na początku marca wybuchła tak zwana afera maseczkowa, która też kosztowała ich dosyć sporo w notowaniach. I teraz się wydaje, że jeśli tak patrzymy w kierunku tych wrześniowych wyborów do Bundestagu, to musimy sobie zdać sprawę, że kluczowa w dobie tej pandemii będzie to, w jaki sposób Niemcy właśnie sobie poradzą ze skutkami pandemii, tak? Czyli jak będzie przebiegało tempo szczepień, ono, jak chyba mówiliśmy tydzień wcześniej, ono rzeczywiście w kwietniu wyraźnie przyspieszyło. I po prostu rząd federalny i właściwie CDU i CSU będą robiły wszystko, żeby po prostu ta kampania szczepień przebiegała sprawnie, bo to jest klucz, tak? To może być naprawdę kluczem do sukcesu. I to w ogóle jak sobie poradzą ze skutkami pandemii, tak? Zresztą nawet wczoraj, czyli w środę, w Bundestagu właśnie przeszła ta głosami CDU, CSU i SPD, czyli koalicji rządzącej w Niemczech, przeszła ta nowelizacja ustawy o ochronie przed infekcjami, o której dyskutowaliśmy wcześniej. A więc to może być bardzo, bardzo ważny element tej kampanii wyborczej.
Czyli są te wahania, tak? Są te wahania wskazujące, że raz jedna formacja, raz druga formacja zyskuje w notowaniach, natomiast ten zgrzyt, który powstał pomiędzy Markusem Söderem a Arminem Laschetem w CDU i CSU, raczej nie przysporzy głosów Hadecji.
To może nawet nie tyle zgrzyt między Söderem a Laschetem, bo oczywiście Laschet wydaje się, że miał pierwszeństwo do tego, żeby zostać wybranym na kandydata na kanclerza, no bo stoi na czele silniejszej partii, większej partii, czyli CDU,
która... No jest popierany przez obecną kanclerz Angela Merkel, prawda?
Też, ale też musimy pamiętać o czymś innym, tak, że jednak Laschet jest szefem tej silniejszej partii, to jest 400 tysięcy członków, CDU działa w 15 na 16 krajów związkowych, a w Bawarii działa tylko CSU, no i jednak sama CSU ma około 150 tysięcy członków, a więc tak naprawdę CDU jest silniejszą partią, tylko że problem polega na tym, że Laschet to tak naprawdę jest kandydat wspieranym bardzo mocno przez partyjne elity, a doły partyjne, czyli jakbyśmy powiedzieli ta baza partyjna, opowiadała się wyraźnie za kandydaturą Zdera. Oni po prostu w szeregach partii dostrzegano potrzebę takiego silnego polityka, takiego lidera, trochę który czasami zadziała pod publikę, ale który mógłby trochę zmienić taki obraz tej partii, która jakby popadała w ostatnim czasie w taki marazm samozadowolenia. I oni szukali takiego mocnego lidera. Naprawdę po burzliwych obradach, po tej burzliwej kampanii, która też nie przysporzyła samej partii, tak jak pan wspomniał, tutaj takiego pozytywnego wizerunku ze względu właśnie na to, że nie dyskutowano o kwestiach programowych, tylko tak naprawdę dyskutowano, kto ma być szefem, tak? To były kwestie personalne, które jakby tę debatę zdominowały. I naprawdę tutaj pojawiło się cały szereg głosów, zwłaszcza w mediach społecznościowych, w których przede wszystkim byli aktywni ci młodsi działacze partii chadeckich, którzy po prostu stwierdzili, że na przykład wybór Laschetta to jest rozłożenie czerwonego dywanu przed kandydatką zielonych Annaleną Baerbock, tak? Czyli to mniej więcej takie głosy się pojawiały. Była bardzo mocno krytyka ze strony również CSU przede wszystkim. Ja na przykład dotarłem do takiej wypowiedzi jednej z posłanek do Bundestagu ze strony tejże partii, która stwierdziła, że elity CDU zrobiły wszystko, żeby nie dopuścić Bawarczyka do tego, żeby on się ubiegał o urząd kanclerza, nawet były gotowe przegrać wybory, tak? A więc można zakładać, przynajmniej według tych różnych takich dosyć gorących komentarzy, że to może kosztować kluczowe kilka punktów procentowych głosów CDU, CSU, ten wybór Laschetta. Cieszą się na przykład, cieszy się AfD, być może cieszą się liberałowie, bo oni trochę uszczkną z tych niezadowolonych z powodu właśnie wyboru Laschetta. Być może cieszą się też zieloni, bo dla nich to też jest jakaś tam szansa.
Nie tylko w partii były te głosy krytyczne. Swoją drogą też się zastanawiam, jak te głosy krytyczne teraz będą musiały się przeistoczyć, te partyjne głosy krytyczne w Chadecji pod adresem Lascheta będą musiały się teraz przeistoczyć w głosy poparcia, no bo w końcu jest oficjalnym kandydatem na kanclerza. Ale krytyka na Chadeków spadła także ze strony niemieckich mediów. Ja znalazłem taki cytat. Witamy w absurdystanie, witamy w CDU. Wysunięcie przewodniczącego partii jako kandydata na kanclerza w taki sposób, który mu szkodzi w możliwie największym stopniu, to prawdziwy wyczyn. Tak pisze Pforzheimer Zeitung. No ale to nie jedyny taki komentarz. Takich komentarzy było wiele. Niemieckie media, w pewien sposób przyzwyczajone do przewidywalności w dziedzinie personaliów, dość krytycznie zareagowały także na ten zgrzyt pomiędzy CDU a CSU. Jakie padają konkretnie zarzuty wobec Chadecji?
Generalnie zarzuty właśnie idą w tym kierunku, że po prostu wybrały elity, tak? My musimy pamiętać też, że jakby nie ma takiej jednoznacznej procedury wyłaniania kandydata na kanclerza przez partie chadeckie, tak? Generalnie to z reguły wyglądało tak, że dogadywały się kierownictwa obydwu partii. W wypadku kanclerz Angeli Merkel akurat nie było problemu, tak? Bo jej pozycja była na tyle silna, że po prostu bawarscy chadecy decydowali się na to, że no, kanclerz Merkel jest najlepszym kandydatem, no i po prostu ustępowali. Niemniej jednak ja tylko przypomnę, że w 2002 roku, kiedy kanclerzem CDU, kandydatem na kanclerza CDU i CSU był bawarski polityk, premier Bawarii i szef CSU Edmund Stoiber. Wówczas Merkel jako nowa przewodnicząca CDU zdecydowała się, po prostu pojechała do Monachium, wynegocjowała, że ona ma za sobą pozycję w CDU i jest gotowa ustąpić szefowi CSU jakby tego pierwszeństwa przy nominacji kanclerskiej. Wtedy wybory partie chadeckie przegrały minimalnie z Gerhardem Schröderem i socjaldemokratami. A więc ten wybór, ja się odniosę teraz do tego cytatu, co pan powiedział, ten wybór może szkodzić rzeczywiście Laschetowi jako takiemu, bo on jest, dla niego teraz to było być albo nie być, tak? To była dla niego jedyna szansa. On jest politykiem starszym, on już ma 60 lat, więc nawet jeśli zostanie kanclerzem, to też trudno oczekiwać, żeby sprawował władzę przez na przykład 4 kadencje jak kanclerz Merkel. Więc dla niego to jest właściwie teraz być albo nie być. To jest jedno. Z drugiej strony ewentualna porażka, ewentualne niepowodzenie to może oznaczać taką pewną katastrofę dla niego osobiście, no bo można oczekiwać, że później w partii dojdzie do zamieszania. Jeśli sam nie zrezygnuje, to za 2 lata można oczekiwać, że po prostu przegra wewnętrzne wybory na przewodniczącego partii.
No to zrozumiałem.
Także dla niego to jest właśnie pewien taki absurd, że elity zagłosowały wbrew głosom większości, wbrew oczekiwaniom większości partii. Trochę dziwne też, że Zyder jednak nie zdecydował się na kontynuowanie tej walki, ale jednak on się sam też obawiał jakiegoś dalszego pogłębienia rozłamu między obydwiema partiami chadeckimi.
A wyobraźmy sobie przez chwilę, że Armin Laschet zostaje kanclerzem Niemiec. I co taki scenariusz oznacza już konkretnie dla nas, dla Polski?
Z jednej strony, może zacznę tak, że wydaje się, że jednak kandydatura Laschet'a, gdyby on miałby zostać kanclerzem, byłaby o tyle wygodniejsza dla pozostałych partii w Niemczech, że po prostu on ma taką większą zdolność koalicyjną, czyli on jest takim politykiem, który potrafi dużo łatwiej potrafi się dogadać z innymi grupowaniami, to jest jedno. Dwa, możemy oczekiwać jakby kontynuacji dotychczasowej polityki kanclerz Merkel, przede wszystkim w wymiarze europejskim. Laschet zresztą uchodzi za takiego eksperta w sprawach europejskich, jest zwolennikiem bardzo bliskiej współpracy z Francją. On też ma doświadczenie jako europoseł. Ale też na przykład popierał kanclerz Merkel w takim obszarze jak polityka migracyjna, czy też w kwestii przyjmowania migrantów. Co byłoby niekorzystne z polskiej perspektywy, to on opowiadał się jakby pozytywnie za jakby kontynuacją budowy gazociągu Nord Stream 2. To może jakby ewentualnie budzić pewne kontrowersje w wypadku tego, że jeśli byłby powołany rząd chadecko-zielony, tak, czy gdzie zieloni są jakby tacy, zieloni są głównymi przeciwnikami budowy tego gazociągu. A więc możemy oczekiwać pewnego rodzaju jakby kontynuacji w tejże polityce zagranicznej Niemiec, również w kontekście relacji z Polską. Sam Laschet wypowiadał się pozytywnie o Solidarności, ale to wiadomo, że to są kurtuazyjne wypowiedzi. Też jako premier kraju związkowego Nadrenia Północno-Westfalia właśnie współpracował wielokrotnie na niwie kulturalnym z Polakami, z Polską, więc jakby w tym kierunku możemy też również oczekiwać, że właśnie może próbować rozwijać współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego między Polską, Francją a Niemcami, bo tutaj akurat jako ekspert w relacjach z Francją to mógłby tutaj wiele pomóc jako nowy kanclerz.
No to zobaczymy w takim razie, jak to wszystko w Niemczech będzie się rozwijać. Moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę, Panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
Derek Chauvin został uznany winnym zabójstwa George'a Floyda. Ruch Black Lives Matter usatysfakcjonowany. O tym, co się dzieje w USA, porozmawiam z naszym gościem, redaktorem Michałem Bruszewskim z tygodnika Solidarność. Dobry wieczór, Panie redaktorze.
Witam pana, witam słuchaczy.
Prezydent Joe Biden mówi, że to może być gigantyczny krok naprzód dla narodu w walce z systemowym rasizmem, choć jednocześnie dodaje, że to nie wystarczy. Czy problem rasizmu stał się problemem politycznym?
No to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo rozumiem, że nawiązujemy do wyroku dotyczącego śmierci Floyda George'a. I jeżeli mówimy o tej całej sytuacji, no to trudno z tym wyrokiem się nie zgodzić. Mianowicie faktycznie było tak, że ten policjant przyłożył kolano do głowy czy do szyi, już dokładnie nie pamiętam, właśnie George'a Floyda i tego człowieka udusił. Gdyby doszło do sytuacji, w której funkcjonariusz policji, a takie sytuacje też się zdarzały, na przykład w ciemnej uliczce, w nocy zobaczy zamaskowanego człowieka, który trzyma dziwny przedmiot w ręku i na przykład wyciągnie broń, dojdzie do strzelaniny, no to wtedy sądy biorą pod uwagę kwestię sytuacji jakiejś łagodzącej ten wyrok i wtedy mówimy o sytuacji, która jest w pewnym sensie niejednoznaczna. Natomiast tutaj przy zatrzymaniu no trzeba powiedzieć, że doszło do nadużycia ze strony tego policjanta. Ale rzecz jasna, temat ten jest tematem w zasadzie numer jeden w USA i jeszcze przed wyrokiem Joe Biden, prezydent Biden stwierdził, że modli się o sprawiedliwy wyrok i generalnie działacze demokratyczni czy lewicowi w USA no na pewno oczekiwali takiego wyroku. Trzeba jasno stwierdzić, że jest on oczywiście sprawiedliwy, bo no nie może dochodzić do sytuacji takiej, że po prostu przy zatrzymaniu, kiedy już osoba jest na ziemi, skuta kajdankami, jest kolanem duszona. I nawet przypominam sobie po tej sytuacji takie relacje z ulic właśnie, kiedy ruch BLM wyszedł na ulicę, z ulic amerykańskich, gdzie była sytuacja, kiedy policjant, podobnie właśnie jak ten Derek Chauvin, próbował tak kolanem przytrzymać osobę na ziemi i drugi policjant od razu mu to kolano zabrał. Czyli można powiedzieć, że już są pod tym kątem wyczuleni. Tak, być może policjanci byli źle szkoleni, być może to była taka metoda, którą oni używali do właśnie przytrzymania osób na ziemi, natomiast no, śmierć tego człowieka udowadnia, że była to z pewnością metoda zła. Natomiast to jest jeden temat. Natomiast inną kwestią już jest to, na ile ruch BLM stał się lekarstwem gorszym od tej choroby, czyli ta cała zła sytuacja, śmierć tego człowieka, sprawiedliwy wyrok, nie oznacza przyzwolenia na przemoc na ulicach w amerykańskich miastach.
Właśnie, bo widzimy te drastyczne ujęcia z zatrzymania George'a Floyda. Nie sposób przejść obojętnie obok tego, że prosi, aby go nie dusić, policjant trzyma go dalej kolanem, tylko że obrońcy z kolei argumentowali, że wszystko było zgodne z procedurami policyjnymi. I rozumiem, że taka była linia obrony, że nie zawinił policjant, a procedury podczas zatrzymań po prostu.
Jeszcze wczoraj czytałem, że do apelacji będą próbowali wykorzystać argument presji politycznej, to znaczy, że na ławę przysięgłych została nałożona taka presja polityczna, że to w apelacji będą podnosili, że ten wyrok mógł być niesprawiedliwy. Natomiast
prezydent Biden chyba wypowiadał się nawet, że oczekuje takiego wyroku, prawda? No to był dosyć jednoznaczny sygnał, jak sędziowie mają zdecydować w tej sytuacji.
No myślę, że tutaj nie tylko prezydent Joe Biden oczekiwał takiego wyroku. Ja się nie spodziewałem innego wyroku, bo tak jak mówię, to nie jest sytuacja, kiedy funkcjonariusz policji znajduje się w niejednoznacznej sytuacji pod wpływem adrenaliny, można powiedzieć na tej linii frontu walki z bandytami. To jest moim zdaniem zupełnie odmienna sytuacja. Natomiast rzecz jasna trzeba podkreślić, że linia obrony jakąś obronę musiała przyjąć. Rozumiem, że tutaj powołała się na procedury policyjne. Jeżeli w procedurach policyjnych było tego rodzaju przymuszanie właśnie na ziemi, no to był to ogromny błąd amerykańskiej policji. A myślę, że amerykańskie służby akurat są profesjonalne i pod tym względem na całym świecie szkolą inne służby, więc na pewno wielu rzeczy można się od nich nauczyć, no ale tutaj ewidentny błąd czy tego policjanta, czy błąd związane ze szkoleniem. Natomiast nie może to skutkować tym, czym zaskutkowało, to znaczy przemocą wobec policji amerykańskiej, która i tak jest oczywiście bardzo traktowana jako kontrowersyjna i można powiedzieć wręcz w tych liberalno-lewicowych mediach znienawidzona. Natomiast w internecie jest bardzo wiele relacji, gdzie właśnie tłum na przykład rzuca jakimiś ciężkimi przedmiotami w policjantów. Jest nawet takie nagranie, jak rzucono jakimś elementem od koła w policjanta prosto w jego kark i ten policjant pada na ziemię i dostaje jakieś konwulsji, czyli mógł równie dobrze mieć przerwany rdzeń kręgowy, uszkodzenie mózgu i tak dalej, czyli można powiedzieć bardzo ciężką sytuację zdrowotną i wtedy ten tłum wiwatuje, prawda, bo policjant padł na ziemię. No tak jak mówię, lekarstwo nie może być gorsze od choroby, i nie można dopuścić do sytuacji, w której rewolucja wymyka się spod kontroli. A do tego doszło. Wiele osób wykorzystuje w tej sytuacji argument rasizmu, że społeczność afroamerykańska jest poszkodowana w Stanach i tak dalej. I to jest oczywiście prawda. Afroamerykanie byli prześladowani, byli sekowani. W Stanach obowiązywało niewolnictwo swego czasu. Natomiast musimy pamiętać, że ta rewolucja BLM, ona wymknęła się spod kontroli i ona nie uderza bezpośrednio na przykład w interesy wielkich korporacji, ponieważ taka korporacja, jeżeli wynajmuje jakiś budynek, to może sobie wynająć ochronę, może sobie ten budynek otoczyć murkiem, może sobie otoczyć, może zainstalować monitoring, może się odgrodzić na strzeżonym osiedlu. I bardzo często były takie sytuacje, że na przykład sklepy Afroamerykanów, małe sklepiki, dobytek życia, przez ruch BLM były palone, czyli poszkodowani byli Afroamerykanie. No, to jest klasyczne po prostu, klasyczna sytuacja, kiedy rewolucja, z historii możemy to prześledzić, po prostu wymyka się spod kontroli. I tutaj jeszcze jedną rzecz powiem, która to w pewnym sensie potwierdza, że mówimy o takim stanie. To była kwestia tego, co wydarzyło się po wyborach. Otóż po wyborach, gdy przegrał Donald Trump, prawda, ten znienawidzony Donald Trump, który akurat był bardzo dobrym amerykańskim prezydentem, ale przegrał wybory i oczywiście ruch BLM i skrajna lewica amerykańska Trumpa nienawidziła. I wydawałoby się, że ci ludzie zaczną wiwatować, będą się cieszyli. Nie, nie doszło do tego. Były sytuacje, kiedy doszło do protestów na ulicach, gdzie okrzykiem przewodnim było: nie chcemy Bidena, chcemy zemsty. I też dochodziło do zamieszek. Czyli mimo przegranej tego znienawidzonego przez nich Donalda Trumpa i wygranej demokraty, człowieka lewicy Joe Bidena, okazywało się, że dalej dochodziło do protestów. Nawet powstawały strefy no-go, czyli takie strefy wykluczenia, gdzie ani media, ani policja nie mogła wjechać, gdzie skrajna lewica doszła do wniosku, że może powołać coś w rodzaju własnej, no nie wiem, autonomii zabarykadowanej z każdej strony. No, pokazując to na świat jednak, jest to upokarzające dla było nie było mocarstwa i państwa, które przecież jest, można powiedzieć, wzorem dla wielu państw świata i no, jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
Tylko panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, że wówczas te protesty były na rękę niektórym ośrodkom medialnym, zwłaszcza tym medialnym ośrodkom, które były sojusznikami kandydata demokratów, Joe Bidena. No bo tak naprawdę wszelkie protesty i wszelkie zamieszki grały na niekorzyść ówcześnie panującego prezydenta, czyli Donalda Trumpa. Teraz tego paliwa, tego podłoża medialnego, te protesty już nie mają tego wsparcia, więc można się spodziewać, że nie mamy do czynienia z tak dużymi akcjami, jakie były, z tak dużym niezadowoleniem, jakie było wówczas.
To jest bardzo ciekawa kwestia. Tu jeszcze tylko chciałbym jedną kwestię poruszyć, mianowicie pamiętajmy, że już teraz widać na przykład statystyki zainteresowania mediami, i brak Donalda Trumpa właśnie w tych telewizjach, które no, można powiedzieć bardzo go mocno krytykowały, jego brak w tych telewizjach oznacza spadek ogromny oglądalności tych telewizji. To jest pierwszy paradoks. Więc można powiedzieć, że ten dyskurs medialny, dyskurs publiczny w Stanach Zjednoczonych pozbawiony Donalda Trumpa tak naprawdę pozbawia też finansowanie tych telewizji, ogromnych wpływów z reklam i tak dalej. Natomiast to, co pan powiedział, że skończyło się paliwo, no tak się wydawało, że w momencie przegranej Donalda Trumpa wszystko się zakończy, ludzie się rozejdą do domu, etc., etc. Tymczasem okazuje się, że wcale tak nie jest. Wygrana Joe Bidena w tej sytuacji może zmieniła skalę, w sensie do tych protestów nie dołączają ludzie, którzy tylko oczekiwali przegranej Trumpa i ich głównym postulatem politycznym był po prostu antytrumpizm, bo na pewno takie osoby też tam się znalazły, ale są tam radykałowie, którzy odrzucają Joe Bidena, odrzucają demokratów.
A jednocześnie dostali głos, prawda?
Tak, po prostu wyszli na ulicę, już z tej ulicy nie chcą wracać. Mhm. I to jest ten stan, o którym mówię. Rewolucja wymknęła się spod kontroli i w tej ogromnej polaryzacji, kryzysie gospodarczym związanym z kwestiami pandemii koronawirusa, ogromnych podziałów politycznych, bo przecież Donald Trump też miał ogromne poparcie i w sytuacji, kiedy Joe Biden wygrał, to został prezydentem bardzo, bardzo podzielonego społeczeństwa. I to wszystko dodane i w postaci protestów ulicznych nadal może być dla Stanów Zjednoczonych niebezpieczne.
I właśnie trochę pan redaktor uprzedził moje następne pytanie, bo z jednej strony mamy ten ruch Black Lives Matter, z drugiej strony osoby powiedzmy o poglądach konserwatywnych. No i jak ta polaryzacja właśnie w tym momencie w USA wygląda? Ta polaryzacja, to pęknięcie Stanów Zjednoczonych, które obserwowaliśmy w trakcie wyborów, jak to wygląda właśnie już teraz po wyborach, po pierwszych miesiącach nowego prezydenta Joe Bidena?
Tutaj trochę będę się kierował egoizmem narodowym, to znaczy ja patrzę z polskiej perspektywy i dla mnie najważniejsze jest pytanie, jakim Joe Biden będzie partnerem dla Polski i jak administracja Bidena, nowa administracja będzie prowadziła swoją politykę międzynarodową, politykę bezpieczeństwa. I o ile mówimy na przykład o kwestiach wewnętrznych, to trudno pochwalić Bidena za politykę proaborcyjną, czyli odwrócenie tych decyzji Trumpa, które chroniły życie. I Biden zrobił to bardzo szybko, w zasadzie po zaprzysiężeniu, więc tutaj na pewno ta polityka wewnętrzna skręciła w lewo i myślę, że każdy, kto kibicuje Stanom Zjednoczonym i widziałby w tym państwie właśnie pewien wzór do naśladowania, to po tej decyzji Bidena z pewnością nie był szczęśliwy. Natomiast to, co trzeba podkreślić, to w kwestiach geopolitycznych to jest jeszcze znak zapytania. Dlatego, że można powiedzieć, że Władimir Putin teraz próbuje Joe Bidena. Ogromne, można powiedzieć, prężenie mózgów, mobilizowanie wojska, przerzucanie wojska, eskalowanie kryzysu na wschodniej Ukrainie, ale czym to zaowocuje? No scenariusze mogą być różne. Być może jest to wymuszanie na przykład na państwach Zachodu akceptacji dla Nord Stream 2, dla rozbudowy tych rurociągów, którymi Rosja chce robić swoją geopolitykę. I tutaj każdy w zasadzie scenariusz, jaki jest brany pod uwagę, jest niekorzystny dla Europy Środkowo-Wschodniej. I Stany Zjednoczone, to co podobało nam się w Trumpie, to właśnie wsparcie dla Trójmorza, wsparcie dla Europy Środkowo-Wschodniej i to byśmy chcieli również widzieć w tej nowej polityce Waszyngtonu. Czy tak będzie? To się okaże, ale na pewno ta wewnętrzna polityka będzie Amerykanów zajmowała. I może się okazać, że oni nawet nie będą mieli siły, żeby się angażować w tak wiele miejsc, dlatego że zobaczmy, że...
Czyli to pęknięcie może spowodować tak naprawdę mniejszą skuteczność Stanów Zjednoczonych, chociażby w naszym regionie, tak? O tym...
Pewną inflację wizerunku na pewno już spowodowało. Zobaczmy, że na przykład z Afganistanu Joe Biden, tak jak chciał Donald Trump, wycofuje swoje wojska, czyli też podjął decyzję na podstawie pewnych danych, analiz. On nie był wcale przekonany do właśnie wycofania się z Bliskiego Wschodu, co zresztą osoby związane z Donaldem Trumpem mu zarzucały, że odwraca tak ważną decyzję. Więc oczywiście to jest duże pytanie o przewartościowanie, przemodelowanie polityki amerykańskiej i dobrze było, żeby chociaż w tej warstwie geopolitycznej, skoro w tej warstwie można powiedzieć polityczno-ideologicznej skręca to w lewo, to żeby w warstwie geopolitycznej pozostało to na zasadzie takiej, że NATO jest priorytetem amerykańskim. No, bardzo na to liczę, myślę, że nie tylko ja.
Ale Joe Biden chyba to wielokrotnie też podkreślał, że stawia na NATO właśnie. Moim i Państwa gościem był dzisiaj redaktor Michał Bruszewski z tygodnika Solidarność. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę, Panie redaktorze.
Dziękuję.
Magazyn Zachodni.
Już teraz przygotowaną przez Instytut Zachodni sylwetkę Anneleny Baerbock, kandydatki na kanclerza Niemiec z ramienia Zielonych, przedstawi nam redaktor Mikołaj Gronet.
Partia Zieloni ogłosiła, że jej kandydatką na kanclerza we wrześniowych wyborach do Bundestagu będzie Annalena Baerbock. Zarząd federalny partii podjął decyzję w tej sprawie jednogłośnie. Ugrupowanie to po raz pierwszy w swojej historii wyłoniło kandydatkę na szefa rządu federalnego. Podstawą do tego są wysokie notowania, jakie partia ta zyskuje w badaniach opinii publicznej. W ciągu ostatnich miesięcy oddanie głosu na Zielonych zadeklarowało średnio ponad 20% wyborców. Proces wyboru kandydata na kanclerza przebiegał u Zielonych w odróżnieniu na przykład od współrządzącej obecnie chadecji bez większych kontrowersji. Od dłuższego czasu było wiadomo, że zostanie nim jeden z obecnych współprzewodniczących tego ugrupowania. Rywalem Baerbock był więc tylko Robert Habeck, z którym od 2018 roku wspólnie kieruje ona partią. Formalna decyzja w sprawie nominacji kanclerskiej zostanie podjęta przez Zielonych na zjeździe partii w połowie czerwca. Baerbock urodziła się w 1980 roku w Hanowerze, studiowała nauki polityczne i prawo publiczne na Uniwersytecie w Hamburgu. W trakcie studiów pracowała jako dziennikarka w hanowerskim dzienniku Hannoversche Allgemeine Zeitung. Od czasu ukończenia studiów w 2005 roku przez 3 lata kierowała biurem posłanki do Parlamentu Europejskiego Elisabeth Schroedter. Następnie od 2008 do 2009 roku pracowała na stanowisku referentki do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa dla frakcji Zielonych w Bundestagu. Baerbock została członkinią Zielonych w 2005 roku. W 2008 weszła w skład regionalnego zarządu partii w Brandenburgii. Rok później została wybrana na stanowisko współprzewodniczącej ugrupowania w tym kraju związkowym. Mandat deputowanej do Bundestagu zdobyła po raz pierwszy w 2013 roku. W trakcie swojej pierwszej kadencji w parlamencie była członkinią polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej. W 2018 roku została wybrana na stanowisko współprzewodniczącej Zielonych. W wyborach kierownictwa partii rok później powierzono jej po raz kolejny to stanowisko. Baerbock jest dopiero drugą po kanclerz Angeli Merkel w historii RFN kobietą, która będzie ubiegać się o stanowisko szefowej rządu federalnego.
Zbliżające się najważniejsze wybory w Niemczech będą należały do niezwykle ciekawych ze względu na wewnętrzne problemy chadecji i trend wzrostowy u Zielonych. Jednak do września wszystko może się jeszcze wydarzyć. To był Magazyn Zachodni, program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Paweł Kretkowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.